Proszę, otwórzcie. Otwórzcie dzisiaj, tym razem, jedną z ksiąg Starego Testamentu. Księgę proroka Amosa. Księgę proroka Amosa. Z księgi proroka Amosa jest to strona 982. Jest to strona 982. Będziemy czytać z 8 rozdziału 3 wiersze. Od 11 do 13, a więc 11, 12, 13. Jeśli już odnaleźliście tę księgę, to wspólnie skoncentrujmy się na tym, co mówi starotestamentowy prorok. Powiada on w sposób następujący. Oto idą dni, mówi Wszechmogący Pan, że ześlę głód na ziemię. Nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz słuchania słowa Pana. I wlec się będą od morza do morza i tułać się z północy na wschód, szukając słowa Pana, lecz nie znajdą. W owym dniu mdleć będą spragnienia piękne panny i młodzieńcy. Odłóżmy na chwilę Boże Słowo. Telewizja, radio, także prasa kontynuują akcję zwaną czytanie dzieciom książek. I w akcji tej chodzi o to, aby rodzice, no, taki jest apel, pobożne życzenie, aby rodzice przynajmniej jedną godzinę dziennie poświęcili na czytanie książek swoim dzieciom. I akcja ta ma różne cele. Jednym z nich jest wzbogacenie kultury języka naszej młodzieży, naszych dzieci, a może dzieci. Bo zauważa się, że pokolenie za pokoleniem nie potrafi mówić po polsku. Owszem, sprytnie, płynnie operuje wulgarną łaciną, brukowym językiem, natomiast posługiwanie się polszczyzną staje się coraz większym problemem dla wielu ludzi. I chodzi o to, aby ubogacić, wzbogacić polszczyznę, język polski. Oczywiście nie każdy może być polonistą, ale żeby przywrócić piękno języka polskiego. Po drugie, chodzi także i o to, aby nasza młodzież, dzieci poznawały ojczystą, przepiękną literaturę, żeby się nie karmili Harry Potterem na wpół okultystycznymi pozycjami, żeby się kryminałami i tak dalej, brukową literaturą, słowem, tylko nie karmili. Nie tylko karmili. Ale po trzecie, co mi się najbardziej podoba w tej akcji, jest także taki zamysł, aby rodzice przynajmniej przez godzinę byli z dziećmi. Ojciec, matka, żeby przynajmniej godzinę poświęcili dzieciom. Okazuje się bowiem, że głos ojca albo matki, nawet jeśli tylko czyta, nie rozmawia, bo najczęściej na to czasu nie ma, ale przynajmniej czyta, oddziaływuje kojąco na psychikę dziecka. Głos ojca i matki koi psychikę, oddziaływuje pozytywnie na psychikę dziecka. Dziecko, okazuje się, ma zapotrzebowanie na to, by słyszeć głos rodziców, głos ojca i głos matki. I stąd ta akcja, żeby, skoro nie potrafimy, nie mamy czasu, żeby porozmawiać z dziećmi, to przynajmniej, żeby słyszały głos rodziców podczas czytania książek. Odnoszę wrażenie, że jest to nie tylko zapotrzebowanie dzieci, naszych dzieci, synów i córek, ale że w ogóle w człowieku jest tego rodzaju zapotrzebowanie, zapotrzebowanie na słuchanie, na słyszenie, na słuchanie, na słyszenie Boga. Bo przecież my też jesteśmy dziećmi. Jesteśmy dziećmi Boga. Powiada jeden z autorów Nowego Testamentu, że wszelkie ojcowstwo bierze swój początek od Ojca wszystkich ojców, od Boga. I tak jak dzieci mają zapotrzebowanie na słuchanie, słyszenie głosu swoich rodziców, tak człowiek ma zapotrzebowanie, tak jest skonstruowany, tak jest stworzony, takim jest. Ma zapotrzebowanie na to, by słyszeć, by słuchać, by słyszeć głos Boży. I zwróćcie uwagę, prorok Amos powiada, że nadejdzie taki dzień. Przyjdzie w którymś momencie historii świata taki okres, że ludzie będą omdlewać z głodu i pragnienia. I że nie będzie to głód chleba, nie będzie to pragnienie wody, tej będzie pod dostatkiem i chleba będzie pod dostatkiem. Ale ci ludzie wlec się będą, jak powiada Amos, od morza do morza, a będzie im towarzyszyć jedno pragnienie, by móc usłyszeć głos tego, za głosem, którego tęsknią, za głosem Boga, słyszeć głos Boga. I że to będzie, brak tego głosu doprowadzać będzie tych ludzi do dramatycznych sytuacji. I Bóg to rozumie. Bóg jest doskonale zorientowany, na co ma zapotrzebowanie człowiek. Jakie jest twoje i moje zapotrzebowanie. I że wśród tych zapotrzebowań jest także zapotrzebowanie na to, by słyszeć Boga, by słyszeć głos naszego Boga, naszego Ojca. I może właśnie dlatego Biblia powiada, że częstokroć i wieloma sposobami Bóg przemawiał do ojców naszych przez proroków. A więc Bóg jakby wychodzi naprzeciw temu zapotrzebowaniu tkwiącemu gdzieś głęboko w jestestwie człowieka, bez którego człowiek czuje się zagubiony, jak samolot bez radaru, jak statek bez steru. Błąka się, omdlewa. Bóg rozumie, że to jest głęboką potrzebą człowieka, dlatego Bóg skory był mówić, przemawiać, by sprostać temu naturalnemu zapotrzebowaniu człowieka. A więc częstokroć i wieloma sposobami przemawiał Bóg. I wiele razy już tutaj akcentowaliśmy, że Bóg mówił do naszych praprarodziców, Adama i Ewy. Że mówił do ich potomstwa, Kaina i Abla. Że mówił potem do następnych pokoleń Henocha, Noego, Abrahama. Mówił Bóg przez całą historię ludzkości. Ale muszę się także zdumiewać i zdumiewam się, że nad tym, iż od czasu do czasu, albo Bóg mówił rzadziej, albo w ogóle następowało milczenie. Przypomnę czasy przed Samuelem, prorokiem Samuelem. Historia którego, biografia którego jest opisana w pierwszej księdze Samuela. Jest tam powiedziane, że Słowo Boże w owym czasie było czym? Rzadkością. To znaczy, że rzadko, gdzieniegdzie, od czasu do czasu tylko Bóg odpowiadał. Dlatego w ludziach powstawał chaos, jeśli nie słyszeli, gdy nie słyszeli głosu Bożego. Ale pewnie także wiecie, że był i taki okres w historii ludzkości, że na prawie 400 lat Bóg zamilkł całkowicie. Mówi się, że między ostatnim prorokiem Starego Testamentu, mianowicie prorokiem Malachiaszem, a prorokiem Nowego Testamentu, mianowicie Janem Chrzcicielem, było około 400 lat. I że w tej przestrzeni Bóg w ogóle nie przemawiał. Nastąpiło coś, co od czasu do czasu w niektórych małżeństwach następuje. Tak zwane ciche dni. To znaczy, że nie odzywają się do siebie. Z jakichś tam powodów ona milknie i z jakichś tam powodów on nie mówi. Następują tak zwane ciche dni. Najczęściej te ciche dni sprowokowane są zagniewaniem się wzajemnym na siebie. Dlaczego w historii ludzkości, w jego relacjach, w relacjach człowieka z Bogiem zaistniały te ciche dni? Dlaczego między Bogiem a człowiekiem przez około 400 lat nie było komunikacji? Czy może chcecie powiedzieć mi, że wina leży po stronie Boga? Nie, Bóg od samego początku, jak wspomniałem, miał i posiada to pragnienie, aby mówić do człowieka, aby się dogadywać z człowiekiem, aby się porozumiewać z człowiekiem, aby mieć relacje z nim, aby mówić do człowieka. Bo świadom jest, że istota, jaką jest człowiek, ma to głębokie zapotrzebowanie na głos Boży. Że bez głosu Bożego w swoim życiu, w swoim sercu człowiek jest zagubiony, zrozpaczony, zdesperowany, poddaje się wpływom i okolicznościom. Cierpi na depresję, ogarnia go strach, niepewność, jest jak zagubiona owca, jak zabłąkany bez steru statek. A zatem to nie Bóg był winowajcą, to nie z Bożej strony wzięła się inicjatywa zamilknięcia na długie 400 lat. I gdy o tym myślę, nic innego z mojego serca się dzisiaj wydostać nie może, jak tylko krzyk. Boże, zachowaj życie każdego z nas przed takim okresem, w którym Ty byś nie mówił do każdego z nas osobna. I zachowaj nas, Boże, przed dramatem, gdybyś musiał zamilknąć i nie mówić do nas jako do społeczności ciała swojego Kościoła. I gdy zastanawiałem się w tym tygodniu nad przyczynami Bożego zamilknięcia, to z proroka Malachiasza, księgę którego teraz prosiłbym, żebyście otworzyli, przemówiły do mnie powody, dla których Bóg zamilkł. I są tu one wymienione. Muszę powiedzieć, że jest ich dość sporo. Jest ich co najmniej pięć tych powodów, które spowodowały, że Bóg zamilkł i nie mówił już do swojego ludu. Ku ich rozpaczy nie mówił już do swojego ludu. Zauważcie najpierw wiersz drugi tejże księgi. Popatrzcie, jak się Bóg do nich odzywa. Co Bóg deklaruje? O czym Bóg mówi? Bóg mówi: umiłowałem was. Umiłowałem was. Czy świadomi jesteście? Czy świadomy jesteś, że Bóg cię miłuje? Czy świadomy jesteś, człowieku, że Bóg cię miłuje? Czy świadomy jesteś, że Bóg cię tak umiłował, że za ciebie swojego Syna jednorodzonego ofiarował? I dlatego tym większa była boleść Bożego serca, bo łatwiej jest znosić zniewagi i obelgi ze strony wroga, kogoś, kogo się nie miłuje. Ale jakżeż bolesne to jest, gdy przykrość, gdy ból sprawia nam osoba, którą miłujemy. Jeśli tą osobą jest żona albo mąż, to są to rany, jak już wielokrotnie powtarzałem, najgłębsze. Bo przecież jest to umiłowana osoba. Jeśli są to dzieci, to ból ten jest niezwykle gorzki, bo są to przecież osoby umiłowane. I Bóg mówi, że nas umiłował. I Bóg mówi, że umiłował swój lud, umiłował nas. Dlatego ogromny był jego ból, gdy ze strony tych, których umiłował, doświadczał samych przykrości, samych krzywd. Tych powodów, tych krzywd jest tu w tej księdze, jak powiedziałem, aż co najmniej 5. Pierwsza z nich to wiersz 8. Przysłuchajcie się temu opisowi, temu stwierdzeniu. Gdy przynosicie na ofiarę to, co ślepe, czy nie ma w tym nic złego? Gdy ofiarujecie to, co kulawe i chore, czy nie ma w tym nic złego? Spróbuj złożyć to swojemu namiestnikowi, a zobaczysz, czy przyjmie to łaskawie, albo czy okaże ci przychylność, mówi Pan zastępów. Zdaje mi się, że trzeba to trochę wyjaśnić, że trzeba przybliżyć powód, dla którego mieli składać ofiary. Otóż Bóg ich wyprowadził ze straszliwej egipskiej niewoli, gdzie byli ciemiężeni ponad możliwości przetrzymania, gdzie byli biczowani, byli niewolnikami, nie mogli nawet decydować o swoich dzieciach wyrzucanych do Nilu. Bóg ich wyprowadził z Egiptu. Przez 40 lat prowadził ich po pustyni, po której pełzały węże i skorpiony, a żaden z nich się ich nie dotknął, bo wszechmogąca ręka Boża czuwała nad nimi. Bóg ich przyprowadził wreszcie do ziemi mlekiem i miodem płynącej. A czego Bóg w zamian od nich oczekiwał? Oczekiwał Bóg od nich ofiary. Ale warunek, jak już mówiłem w ubiegłą niedzielę, był wszakże następujący. Nie może być to ofiara byle jaka. Nie może być to ofiara składana z kulawego zwierzęcia, ślepego, parchawego. Nie może być to zwierzę, czy ten baranek, najgorszy ze stada. Gdybyście czytali trzecią księgę Mojżeszową, 22 rozdział, to byście się dowiedzieli, co Bóg mówi. Ofiara, jaką będziesz składał, to ma być ofiara złożona z najlepszej sztuki w twoim stadzie. Z najlepszej sztuki w twoim stadzie. A więc to, co masz najlepszego, to, co w twoich oczach jest najcenniejsze, masz mi złożyć na ofiarę. Tego oczekiwał Bóg. Tymczasem oni, czytaliśmy, sprzeniewierzyli się Bogu i jak mówi ten wiersz 8 i wiersze następne, szli do swojego stada i wybierali to najgorsze, kulawe, chore, słabe, które ledwo nogę za nogą wlokło i ofiarowywali to Bogu. I nieśli to chore zwierzę na ofiarę Bogu. Bóg mówi, gdybyście to robili, takie ofiary składali waszym namiestnikom, to oni by was odpowiednio potraktowali. Wasi namiestnicy odpowiednio by was za tego rodzaju ofiarę potraktowali. A przecież ja jestem, jak powiada Bóg, wielkim Bogiem. Ja jestem wielki Pan. Ja jestem Pan Panów. I wy się ośmielacie ofiarować mi, przepraszam za słowo, ochłapy? I wy się ośmielacie ofiarować mi to, co wam zbywa, to najgorsze, co się do niczego już innego nie nadaje? Jakżeż wy mnie traktujecie? Czyż nie było zbolałe Boże serce z tego powodu? Widzicie, my, siostry i bracia, drodzy przyjaciele, żyjemy już nie w czasie ofiar składanych z baranków, owiec, wołów, synogarlic, gołąbków i tak dalej, i tak dalej. Bóg już dzisiaj od nas tego nie oczekuje, abyśmy tu przynosili na ołtarz ofiarniczy nasze ofiary z kóz, owiec, baranków. Ale to nie znaczy, że Bóg od nas nie oczekuje żadnej ofiary. Powiedziałbym, że Bóg dzisiaj od nas oczekuje jeszcze większej ofiary niż ta, którą składano w Starym Testamencie. Bo przecież w liście do Rzymian apostoł Paweł powiada: proszę was, błagam was, przez miłosierdzie Boże, abyście składali, a zbór niech powtórzy, ciała wasze jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. To znaczy, że Bóg zainteresowany jest bardziej nami, ofiarą z naszego życia mu złożoną, niż z barankami, kozami, etc. Bóg oczekuje, że my się mu ofiarujemy. Ale teraz przez analogię. Jaka ma być, jak ma wyglądać ta ofiara? Czy jest to ofiarą Bogu miłą? Jeśli ktoś przez całe życie żyje w grzechu, w brudzie, w świecie, w nieczystościach, kala się, używa tego świata, a potem na starość, gdy opadną go już siły, gdy już się piekło po niego odzywa, nagle sobie przypomina o Bogu, o chłapy chce ofiarować Bogu. Zniszczył, ofiarował swoje życie grzechowi, światu, diabłu. A potem te resztę dni masz, Boże, i rób z nim, co chcesz. A teraz, póki jestem młody, mogę hulać i chcę hulać. Teraz świat jest przede mną otwarty. Czy jest to uczciwe? Często tak słyszę. A co? O tym będę rozmawiał, jak już będę stary. Jak już nie będę mógł hulać, tańczyć, rozbijać się, korzystać z tego świata. Wtedy dopiero chcę ofiarować Bogu o chłapy mojego życia. Czy jest to uczciwe? Czy jest to godne człowieka? Ha, nawet jeśli nie, to Panie, ja nie mam czasu. Ja już dzisiaj jestem tak zmęczony, bo wszystkim innym się zajmowałem. Masz tu 2 minuty. Czy jest to uczciwa ofiara? Czy nie jest to chore? No wyobraź sobie swojego bossa, namiestnika, że tak go traktujesz, jak traktujemy Boga. Wylałby cię z pracy już drugiego dnia. Prawda? Koniec byłoby z twoją pracą, jeśli byś tylko chciał mu 2 minuty albo nawet 2 godziny ofiarować. Okazuje się, że ten zachłanny biznes chce nas całkowicie wchłonąć. Chce nami zupełnie dysponować. Podobno w kwestionariuszach jest i takie pytanie, czy jesteś dyspozycyjny. A więc czy w każdej chwili dnia i nocy jesteś do dyspozycji swojego szefa? Spróbujmy ofiarować naszym bosom, naszym namiestnikom to, co wielu Bogu chce ofiarować. Jakby nas potraktowali. Widzicie, ci ludzie, im się przynajmniej tak wydawało, że jakoś Boga oszukają. Że można Bogu ofiarować namiastkę. Coś tam li tylko, żeby spełnić, zadowolić, żeby tylko wypełnić, żeby oszukać Boga i, a zaspokoić swoje sumienie. No, ale Bóg jest zbyt wielki, Bóg jest zbyt święty, żeby pozwolił sobie na naśmiewanie się z Niego. Dlatego Bóg postanowił między innymi z tego powodu zamilknąć. Zamilknąć. Może ktoś zadać pytanie. Dobrze, dobrze, ale czy to jest uprawnione ze strony Boga, aby Bóg tak wiele od nas oczekiwał? Czy Bóg ma prawo ode mnie tak wiele oczekiwać? Czy Bóg tu przypadkiem nie przesadza? Czy jest to ze strony Boga uprawnione spodziewać się, że ja Mu ofiaruję swoje serce, swoje życie, że będę Go miłował z całego serca, z całej duszy i ze wszystkich myśli swoich? Czy jest to uprawnione ze strony Boga? Czy Bóg ma prawo do tego? Może by nie miał prawa, gdyby wcześniej On dla nas wszystkiego, co miał, nie ofiarował. A cały zbór powiedział amen. Bo przecież Biblia powiada, że On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby razem z Nim wszystkiego nam nie darował. Kiedyś ktoś napisał, kimżeż jest ten Bóg? Gdzież Jego miłosierdzie, skoro On swojego Syna na śmierć, na krzyż, na cierpienie wystawił? Odpowiadam, kimżeż jest ten Bóg? Ten Bóg jest kochającym Bogiem. Bo gdyby nie to dzieło, którego Jezus, którego Chrystus, którego Bóg dokonał, ofiarowując swojego Syna, nikt z nas nie miałby żadnej szansy dostąpić zbawienia. Wszyscy szlibyśmy na potępienie. Przed nami wszystkimi otwierałyby się czeluści piekła. Ale to właśnie Boże miłosierdzie, Boża miłość sprawiła, że gotów był i ofiarował wszystko, absolutnie wszystko. I za to wszystko, co Bóg dla nas ofiarował, ważyłby się ktoś ofiarować Mu to, co najgorsze, to chore, to kuślawe. Opamiętaj się, o człowiecze, jeśli tak myślisz. Zreflektuj się. Otrzeźwij wreszcie, jeśli tak myślisz, że możesz Bogu ofiarować tylko swoje choroby, tylko swoje słabości, tylko swoje problemy. Nie, musisz najpierw Bogu ofiarować to, co najlepsze. Dlatego Biblia mówi, daj mi, Synu, serce swoje. Powiecie, no ale to tak, Bóg bez uprzedzenia działa? Nie, drugi rozdział powiada, że Bóg posyłał do nich swoich sług, kapłanów, lewitów. I wiersz szósty powiada, że na ustach lewitów, kapłanów była prawdziwa nauka. Na jego wargach nie znalazła się przewrotność. Dalej kończy się ten wiersz mówiąc, że wielu powstrzymywał od winy. A więc ci ludzie, lewici, kapłani, nie wszyscy, ale niektórzy, stali jak gdyby na tej drodze odchodzenia, na tej drodze i wołali ludzie, ludzie zawróćcie, ludzie opamiętajcie się, nie bezczeście świętego imienia Bożego, nie lekceważcie Boga, nie lekceważcie Jego słowa. Ostrzegali ich, ale podobno raz rzucony kamień toczy się coraz szybciej. Co się stało? Wiersz ósmy powiada, że skoro lewici im przeszkadzali, napominali ich, korygowali ich, oni zerwali przymierze z lewitami. Ja wiem, że to, co mówię, niektórym być może na tej sali się nie podoba. Bo to dotyka problemu, twojego problemu. I może sobie nawet już powiedziałeś, już nigdy więcej do tego zboru nie przyjdę, bo tam pastor grzmi. To jest twój problem. Tam ci zerwali przymierze z lewitami, przestali ich słuchać, ponieważ oni nie łechtali ich uszu. Ale to już jest twój problem. To był ich problem. Gdyby byli na tyle uczciwi, na ile być powinni, to powinni byli przyjść do lewitów i powiedzieć, dziękujemy wam, bracia, żeście nam otworzyli nasze ślepe oczy i przekłuli nasze głuche uszy. Bo gdyby nie wasza przestroga, bylibyśmy zginęli, obrazilibyśmy Boga. Tymczasem oni odeszli. A drugi powód, jeszcze mam chwilę czasu, w drugim rozdziale, drugi powód. Widzicie, tamten był pierwszy, lekceważenie Boga, lekceważenie Jego słowa. A tu w 11 wierszu drugiego rozdziału spotykamy także coś, co było w absolutnej niezgodzie z Bożym Słowem. Czytamy tu o Judzie, a Juda jest bardzo często reprezentantem całego Izraela. Juda zawsze szedł na czele i on dawał przykład. I tutaj czytamy tak, druga połowa tego wiersza, tak. Juda zbezcześcił świątynię, którą Pan miłuje. Czym zbezcześcił Juda świątynię, którą Pan miłuje? Pojął za żonę córkę obcego Boga. Bardzo trudny temat. Świadom tego, że nie wystarcza kawalerów dla panien i panien dla kawalerów. Ale cóż oni drugiego takiego uczynili, co się Bogu nie podobało? Bóg wyraźnie powiedział. Powiedział, że jeśli będą pojmować córki albo wychodzić za mąż, to ma się to odbywać w kręgu narodu Bożego. Inaczej mówiąc, używając języka nowotestamentowego, ma się to odbywać. Każdy ma prawo wyjść za mąż, każda ma prawo wyjść za mąż, każdy ma prawo się ożenić. Ale Paweł powiada, byle w Panu. Byle w Panu. To znaczy, że ten, za kogo wychodzę, albo z kim się żenię, musi być w Panu. Co to znaczy? Nie mam dzisiaj czasu, żeby się nad tym dłużej zastanawiać. Tymczasem oni, wbrew Bożemu Słowu, wbrew Bożemu nakazowi, szli do ościennych narodów, do Moabitów, Filistynów i stamtąd przyprowadzali sobie żony, albo stamtąd przyprowadzano mężów. Jakie były tego skutki? To my na stronicach Bożego Słowa czytamy. Oto na przykład Achab pojmał sobie córkę pogańskiego króla Tyru. A ta, nie znając Boga, nie mając oświeconego umysłu przez łaskę Bożą, straszliwie go zdominowała. Właściwie stał się pierwszym, chyba i największym pantoflarzem, jakim być może. Całkowicie go zdominowała. Ona kazała wyciąć proroków pańskich, on to robił. Ona kazała poburzyć ołtarze, on to robił. Ona kazała śledzić i zamordować Eliasza, on to robił. Ta pogańska niewiasta zdominowała króla narodu izraelskiego, Bożego narodu. I od niej to bierze do dzisiaj swoją nazwę, powiedzenie, duch Jezabeli. Na czym on polega? Polega on na tym, że jedna ze stron, albo mąż, albo żona, usiłują totalnie, całkowicie zdominować drugiego. Ten drugi musi się pytać, czy może oddychać. To jest Jezabela. To jest duch Jezabeli, kiedy się odbiera wolną wolę drugiemu człowiekowi. Nawet Bóg wolnej woli drugiemu człowiekowi nie odbiera. I żadna żona nie ma prawa się poddawać pod ducha Jezabeli i absolutnie zdominować, związać swoimi decyzjami swojego współmałżonka. I vice versa, żaden mąż nie ma takiego przyzwolenia. Musimy rozumieć, że i on, i ona mają różne spojrzenia na tę samą sprawę i każdy ma prawo mieć własne zdanie, wolną wolę. Dlatego Bóg powiedział o Jezabeli, rzucę ją na łoże. Ze względu na jej władczego, związującego ducha rzucę ją na łoże. Bo Duch Święty to wolność. Duch demoniczny to związanie. Duch Jezabeli to jest związanie. Dlatego rzucę ją na łoże. A czy mam wam przypominać zacnego, błogosławionego, namaszczonego króla Salomona? Dopóki jego życie było życiem podobającym się woli Bożej. Tak długo, dopóki sobie nie napojmował, nie wziął żon obcoplemiennych, a te, nie znając Boga, zdominowały jego życie, odprowadzając go od Boga, prowadząc go do bałwochwalstwa. Ci od tego zaczęli. Szli, aby brać sobie za żony, brać sobie za mężów obcoplemienne, innym bogom służące żony i mężów. Kończę ten temat. Przejdźmy do trzeciego powodu, dla którego Bóg przestał do nich mówić. Od 14 wiersza jest on opisany. Od 14 wiersza. A wy mówicie, dlaczego? Dlatego, że Pan jest świadkiem między tobą i między żoną twojej młodości, której stały się niewierny, chociaż ona była twoją towarzyszką i żoną związaną z tobą przymierzem. Czy nie jeden Bóg uczynił ją istotą z ciała i ducha? A czego pragnie ten jeden? Potomstwa Bożego. Pilnujcie się więc w waszym duchu. I niech nikt nie będzie niewierny żonie swej młodości. Gdyż kto jej nienawidzi, oddala ją i oddala ją, mówi Pan, Bóg Izraela, Bóg Izraela plami swoją szatę występkami, mówi Pan zastępów. Pilnujcie się więc w waszym duchu i nie bądźcie niewierni. Warte zadumania się stwierdzenia. Bo jak to bardzo często bywa? Bywa tak, że dopóki żona albo mąż, bo ilekroć razy Biblia mówi o mężu, ma na myśli także i żonę. Bywa tak, że póki mąż jest młody, atrakcyjny, muskularny, albo ona, póki jest czerstwa, zdrowa, młoda, to opowiadają, zakochaliśmy się w sobie od pierwszego wejrzenia. Zakochaliśmy się w sobie i poza sobą świata nie widzimy. Ale potem przychodzi jej rodzić dzieci, jedno, drugie, a gdzie niegdzie jest zwyczaj 14 i więcej. A zatem daje się to zauważyć. Jej ciało już nie jest tak atrakcyjne, jakim było 30-40 lat temu. No i prawda jest, że i jemu już sił nie staje. Dlatego tu Biblia nie mówi o zdradach małżeńskich, o współżyciu z innymi kobietami. A Biblia mówi o czymś innym. Można bowiem, mając nawet 80 lat, patrząc na młodą kobietę, pożądać jej. Nie chcę pytać, kto to może potwierdzić, bo to byłoby nie... Za mało intymne. Nie intymne. W każdym razie jest coś takiego, że nawet mając lat 70 kobieta może pożądać, chociaż ciało jest już jej słabe. Prawdopodobnie, no nie wiem, czy prawdopodobnie, ale w każdym razie już nie jest to tak, jaką była mając lat 18-20, ale gdzieś tam w swoim wnętrzu może pożądać. On też może pożądać. A okazuje się z nauki Pana Jezusa, że cudzołóstwo to nie tylko to fizyczne, uczynione z inną osobą w łóżku czy gdzieś tam w innych okolicznościach. Okazuje się, że cudzołóstwo to także i to, gdy my w naszym wnętrzu, w naszym umyśle, w naszym duchu tej albo tego pożądamy. Dlatego tutaj Biblia powiada, pilnuj się! Nie w tym, co robisz, bo prawdopodobnie, bo tu jest mowa o młodych małżeństwach i podstarzałych małżeństwach. Pilnuj się w swoim duchu, aby nie zdradzać, że tak powiem, w cudzysłowie, podstarzałej twojej żony. W jaki sposób? Poprzez pożądanie młodszej. Pilnuj się w swoim duchu, aby tam nie pożądać tego mężczyzny, bo twój już jest podstarzały. A tak de facto to tam się wszystko zaczyna. Nie musisz tego od razu, nie musimy tego realizować, wykonywać, ale tam, jeśli to się rodzi, jeśli patrzymy z pożądaniem na nią lub patrzymy z pożądaniem na niego, Biblia mówi, strzeż swojego ducha. Dwukrotnie jest to powiedziane, pilnuj swojego ducha, żeby tam w swoim wnętrzu nie popełnić cudzołóstwa. Oni widocznie tak postępowali. W związku z tym Bóg, widząc, co oni czynią, postanowił, skoro się nie mógł z nimi domówić, postanowił zamilknąć. Czwarta sprawa. Nad nią się nie będę długo zastanawiał, bo swego czasu mieliśmy wykłady na temat dziesięciny. Ale taka jest prawda. I tutaj ją wyraźnie widać. Najpierw następowało to ochłodzenie w relacjach między Bogiem a ludźmi. Najpierw następowało to odchodzenie. Ludzie przestali słyszeć głos Boży. A zewnętrznym skutkiem tego było co? To, że zaczęli Boga oszukiwać, nie składając swoich dziesięcin. Ja już mówiłem na wykładach, że ilekroć razy w czyimkolwiek sercu wybuchało przebudzenie, albo w którymkolwiek zborze wybuchało przebudzenie, zawsze się to przenosiło, transmitowało na ofiarność w postaci dziesięcin. Jeśli zbór obniżał swój poziom duchowy, zawsze się to objawiało kryzysie finansowym, w niedawaniu dziesięciny. Podobnie rzecz się miała tutaj. Zauważcie, najpierw nastąpiło to, potem to, a potem oni przestali dawać dziesięciny. Nie przynosili dziesięcin. Śmiem stwierdzić tak oto, że dawanie dziesięciny jest zewnętrznym znakiem naszej otwartości na Boga, naszej społeczności z Bogiem. Jest potwierdzeniem naszej społeczności wewnętrznej z Bogiem. Powie ktoś, ale czy rzeczywiście Bóg potrzebuje jakichś, czy rzeczywiście jest w Biblii to potwierdzone, że nasze wewnętrzne przeżycia są potwierdzane wewnętrznymi jakimiś znakami, zewnętrznymi znakami? Są. Wezmę prosty przykład. Dwoje młodych ludzi mówią, ja ciebie kocham, ja ciebie też kocham. A pastor pyta, przyrzekasz? Najpierw jego, przyrzekam, potem ją, przyrzekasz? Przyrzekam. Na dowód zawartego związku małżeńskiego załóżcie sobie te oto obrączki. Czegoż jest oznaką ta obrączka? Że coś wewnątrz nich się pojawiło. Co? Miłość. Wybaczcie, ja nie noszę obrączki od drugiego dnia mojego małżeństwa. We Francji w jednym zborze zrobili ściepkę i kupili mi obrączkę, ale też jej nie noszę. Przykro mi. Ja no nie mogę, mam uraz jakiś do obrączki, zwłaszcza jeśli się witam z ludźmi, jak mi naściskają, to mi nagniotki wyskakują. I w związku z tym żona wie, że ja obrączki nie noszę. Ale obrączka jest znakiem czegoś. Moja żona opowiada czasem, że gdy studiowała i już była mężatką, to wracając pociągiem, niektórzy młodzi ludzie chcieli ją poderwać. I gdy się tak za bardzo jej narzucali tam, czy to głupie docinki i tak dalej, to ona mówi, najczęściej wyciągałam wtedy rękę i tak trzymałam moją rękę, żeby zobaczyli, że jest na niej obrączka. I wtedy ich zmywało, że użyję współczesnego języka. Jest to zewnętrzny znak czegoś. A jeśliśmy tak szczerze z serca oddali swoje życie Bogu, Jezusowi, doznaliśmy przebaczenia grzechów, to zewnętrznym znakiem tych naszych wewnętrznych przeżyć jest co? Idziemy, aby się ochrzcić. Nie kalkulujemy, nie filozofujemy. A może to nie trzeba, a może to niepotrzebne, a może to nieduchowe. Tylko jesteśmy posłuszni Bożemu Słowu i stajemy się owcami, a nie barankami. Idziemy dać się ochrzcić. To jest zewnętrzny znak naszego wewnętrznego przymierza z Bogiem. Czy tak? Tak. A więc jest wiele zewnętrznych znaków potwierdzających to, co się w nas, w wnętrzu naszym dzieje. Jeśli tam jest gotująca się, gejzerowa miłość do Boga, wybuchająca, to między innymi wybucha ona poprzez naszą ofiarność. Także poprzez dziesięciny. I oto Pan mówi do nich, nawróćcie się do mnie, bo to, co robicie, to uwłacza mojej godności. I wreszcie kończąc, bo czas już jest ku temu. Ach, czternasty wiersz z grozą wieje, ale to jest dalsze następstwo odstępstwa. Niektórzy ludzie, powiada czternasty wiersz, mówią, próżna to rzecz służyć Bogu. Próżna to rzecz. Ja myślałem, że to tylko dzisiaj umysły ludzi są zdominowane przez biznes. Wszystko coś za coś. Czy mi się to opłaci? Czy mi się to opłaci? Czy mi się opłaci, jeśli będę liderem? A ile za to dostanę? A czy mi się to opłaci, jeśli będę śpiewał w chórze? A o, gdyby tak tam płacili za każdą poradę duszpasterską, to oczywiście, no tak. A tak na próżno, po próżności służyć Panu? A po próżności służyć Panu? Ale czegoż jest to dowodem? Głębokiej wewnętrznej zgnilizny. Próchna! Czy się opłaca służyć Panu? Czy się opłaca służyć Panu? Czy coś za to będziemy mieć? Jak można tak myśleć? Jak można dojść do takich wniosków? Jak można iść takim tokiem myślenia? Powiesz, że się buntujesz, że jesteś wewnętrznie wzburzony ich postawą. No, chwileczkę. A czy ty już odpowiedziałeś na wezwanie do służby? Powiesz, za tym nie stoją żadne korzyści. No, różnicy żadnej między tym a tym. Ale ja chcę wam powiedzieć, że to nie jest rzeczą próżną służyć Panu. Bo kiedyś, gdy staniemy przed Bożym tronem, choć może na tej ziemi niedoceniani, może na tej ziemi nieuhonorowani za naszą służbę, ale kiedyś, gdy staniemy przed Bogiem, sprawiedliwy sędzia powie, pójdź, sługo mój, wierny, aby udziedziczyć królestwo przez Ojca ci przygotowane. Także choćbyśmy na tej ziemi, ale ja wierzę, że i na tej ziemi, ale gdyby nawet i nie na tej ziemi, to kiedyś w Królestwie Bożym za naszą służbę czeka nas, powiedzcie, nagroda. Warto służyć Panu. To nie jest próżna rzecz służyć Panu. To jest ogrom błogosławieństwa służyć Panu. To jest świadomość, że zostaliśmy dopuszczeni do służby nie u jakiegoś tylko prezydenta czy papieża, ale króla królów, Pana panów. To jest największy zaszczyt. Nigdy tak nie myśl, że to jest rzeczą próżną. To jest chluba. To jest największy zaszczyt. I jest jeszcze szósta rzecz, ale o niej może kiedyś indziej. Bo to powiada prorok, że przyjdzie taki czas, gdy oni się nawrócą, gdy pozostawią te stopnie swego odchodzenia od Boga, to zwrócone zostaną serca ojców ku dzieciom, synom, a serca synów ku ojcom. To zagadnienie wymaga głębszego omówienia. Bo większość ojców oczekuje, że to synowie się powinni do nich przybliżyć, nawrócić. Tymczasem Biblia na pierwszym miejscu stawia ojców, że to oni coś ze swojej strony powinni zrobić, by się przybliżyć do swoich synów. Weźmy sobie to, ojcowie, do serca. Czy mogę wrócić jeszcze do akcji, która jest prowadzona? Godzina czytania książek. A czy mógłbym zaproponować wam, ojcowie i matki, godzina czytania Pisma Świętego? Posadźcie obok wasze dzieci, synów i córki. Posadźcie je, choć są małe. Niech słuchają waszego głosu, choć może nie będą wszystko rozumieć. Niech słuchają, jak wy mówicie o Bogu, jak wy czytacie o Bogu. I niech to kojąco, odprężająco, odstresowująco oddziaływuje na nich. Niech to działa na nich. Niech jest to jak rosa Hermonu, która spada na wyschnięte serduszka naszych dzieci i niech je zrasza. Ciekawe byłoby zauważyć, od czego zaczął następny prorok, gdy się na ziemi pojawił. Kto z was pamięta, od czego zaczął Jan Chrzciciel, który po 400 latach przyszedł, aby na miejscu Malachiasza prorokować? Czy stanął przed ludźmi i powiedział: hej, słuchajcie, wszystko jest okej. Słuchajcie, jak to wspaniale, że przez 400 lat przetrwaliście, choć Bóg do was nie mówił. Nie. Jan Chrzciciel, gdy zaczął, pokutujcie, opamiętajcie się. I niech ta refleksja, niech refleksja nad tym towarzyszy naszemu życiu. Niech Bóg nam dopomoże, żeby nie doszło w życiu naszym, ani osobistym, ani społecznościowym, do takich oto dramatycznych dni, miesięcy, lat, podczas których Bóg nie będzie do nas mówił. Podczas których nie będziemy słyszeć głosu Bożego ani w nas, ani pośród nas. Bóg się nie zmienił, ale bardzo często przyczyny zamilknięcia Boga też się nie zmieniły. Chcemy się pomodlić. Powstańmy. Halleluja. Halleluja. O, Panie Boże, Wszechmogący. O, Panie Boże, Wszechmogący. Halleluja. Pochylmy głowy, zamknijmy oczy. Niech każdy z nas, ode mnie począwszy, a na każdym skończywszy, pomyśli o swoich relacjach z Bogiem. Pomyśli o swoim oddaniu się Bogu. Pomyśli o swoim złożeniu się na ołtarzu. Niech pomyśli. Niech pomyśli nad swoim stanem. I niech każdy z nas odpowie, czy masz tak bliskie relacje z Bogiem, że możesz Boga słyszeć? Czy ciągle Duch Święty mówi do twojego ducha: synu, córko, miłuję cię i właśnie z miłości przestrzegam. I właśnie miłuję, ze względu na miłość radzę ci, abyś tego nie czynił, abyś tego nie mówił, abyś tam nie szedł. I ze względu na moje umiłowanie cię i ze względu na to, co dla ciebie uczyniłem, proszę cię, czy ciągle ten głos słyszysz? A może jesteś w takim oto stanie, że Bóg już przestał mówić, bo odrzuciłeś raz albo drugi raz Jego głos. I oto dzisiaj pozostały formy, pozostały przyzwyczajenia, ale tam gdzieś w wnętrzu twoim nie masz tych relacji z Bogiem. Bóg nie mówi już do ciebie. Czujesz się wyobcowany, czujesz się jak ktoś, kto ma uszy, a nie słyszy, ma oczy, a nie widzi. Jeśli by choć jedna osoba taka wśród nas dzisiaj była, ale choćby ta jedna osoba, ale gdyby ta jedna osoba chciała usłuchać Jana Chrzciciela i powiedzieć: chcę pokutować, chcę się opamiętać, chcę oddalić swoją winę, chcę na nowo nawiązać bliską relację z Bogiem i chcę prosić Bożego Syna, by mi przebaczył, aby mnie oczyścił, bym znowu mogła, miał społeczność z Bogiem. Bym się cieszył tą wewnętrzną relacją z Bogiem. To, drogi przyjacielu, miły bracie i siostro, chciałbym się z takimi osobami dzisiaj, zgodnie z Bożym Słowem, pomodlić. Nie odtrącaj mnie jako lewitę, nie odtrącaj mnie jako tego, który dzisiaj mówił. Nie odtrącaj tego poselstwa, które dzisiaj zwiastowałem. Bóg jest tylko świadkiem, jak z Nim walczyłem, jak Jakub kiedyś nad potokiem Jabłok. Mówiłem: Panie, nie, nie chcę, nie chcę. Ale z jakichś przyczyn musiałem to poselstwo dzisiaj z mojego wnętrza uwolnić. Może właśnie ze względu na Ciebie. Miejmy więc pochylone głowy. Osoby, które chciałyby dzisiaj poprosić o modlitwę, proszę, aby podniosły swoją dłoń do góry. Będziemy się o nie modlić. Będziemy się o te osoby modlić. Tak, halleluja. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Panie. Opuśćcie. Czy jeszcze ktoś? Nie podnosiłeś ręki za pierwszym wezwaniem, ale może teraz chciałbyś dołączyć do tych osób. Jeśli tak, to zrób to. To zrób to. Halleluja. Niech Ci Bóg błogosławi. Czy jeszcze ktoś? O, halleluja. Tak. Ja zauważyłem parę podniesionych rąk, parę dłoni podniesionych do góry. Dlatego też niech to, co teraz uczynimy, nie będzie tylko moim wstawiennictwem za tymi osobami. Także moim, ale całego zboru. Siostry i bracia, módlmy się za tymi, którzy podnieśli ręce do góry. Módlmy się, aby im przywrócona została na nowo społeczność z Panem, z Bogiem. O, aby zawrócili, aby znowu pokój Boży mógł wypełnić ich serca i znowu mieli tę wewnętrzną, głęboką radość z powodu społeczności z Bogiem. Aby Bóg do nich mówił, aby mogli słyszeć Boga. Tak, jak to bywało kiedyś. Halleluja. Wspólnie razem się pomódlmy. Wspólnie razem te osoby nieśmy w modlitwie. O, Panie, wybacz nam. Wybacz nam, że tak często łamiemy przymierze, jakie zawarłeś z nami przez krew Jezusa Chrystusa. Wybacz nam, Panie, że tak często podatni jesteśmy na zletnienie, na zobojętnienie. Że tak często, Panie, zamiast ofiarowywać się Tobie całkowicie i bez reszty, widzisz, Panie, że jesteśmy gotowi ofiarować tylko te resztki. Resztki naszego czasu, resztki naszej miłości. To, czego nie ofiarowaliśmy światu, czego nie ofiarowaliśmy biznesowi i tak dalej. Panie, tylko to jesteśmy Ci gotowi ofiarować. A Ty przecież, Panie, chcesz, abyśmy Ci się całkowicie ofiarowali. Aby wszystko, co mamy, należało do Ciebie. Byś Ty był Panem naszego życia. Dlatego, Panie, wybacz, wybacz, jeśli to nasze ofiarowanie się jest chore, jeśli to nasze ofiarowanie jest kuślawe, kulawe, jeśli to, co Ci ofiarujemy, nie jest takie, które Ty byś akceptował. Panie, przebacz nam. Chcemy dzisiaj na nowo złożyć życie nasze Tobie na ołtarzu ofiarniczym. Chcemy złożyć nasze ciała jako ofiarę żywą, jako ofiarę świętą. Chcemy złożyć nasze życie jako ofiarę miłą Tobie, Boże, abyś Ty był uwielbiony. A jeśli popełniliśmy błędy w naszym zletnieniu, prosimy, przebacz nam, prosimy, oczyść nas, prosimy, rozpal nas na nowo tą gorącą pierwszą miłością. O, drogi Duchu Święty, Ty, który jesteś Bożym ogniem, tak jak zstępowałeś na ofiary i spalałeś je, tak proszę, abyś wstąpił na nasze życie i spalał i przemieniał, ale także, aby ta boska oliwa zstępowała i namaszczała nas. Panie, Panie, utwierdź to słowo w sercach naszych. Zasadź to słowo głęboko w nasze jestestwa, aby było ono przestrogą, a jednocześnie zachętą do dalszego naszego życia. Niech się święci imię Twoje pośród nas i w nas. Amen.